Cieszę się, że możemy być dzisiaj razem i świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa. O godzinie, chyba to była szósta, w Olsztynie zacząłem słuchać wystrzały. Mój pies się strasznie przestraszył. Próbował się gdzieś schować i to było więcej wystrzałów niż na Sylwestra, a więc on to bardzo przeżył. I dla niego te wystrzały były traumą. Czy ktoś z was słyszał te wystrzały? Mieliście też tutaj w Częstochowie? My mieliśmy w Olsztynie? Tak, to nie wiem, gdzie to strzelali, w Częstochowie czy w Olsztynie? To armaty były, tak, to były armaty. Myślę, że to było z 20 co najmniej, jak nie więcej wystrzałów. A więc dla mojego psa to nie był dobry dzień. Ale życzę ci, żeby dla ciebie to był dobry dzień. Ale te wystrzały, on nie rozumiał tych wystrzałów armatnich. Ale my dzisiaj jesteśmy tutaj, dlatego że rozumiemy, że te wystrzały, one coś zwiastowały, one coś ogłaszały. Potem w Częstochowie dzwoniły, znaczy w Olsztynie dzwoniły dzwony, dzyn, 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 dzyn. I one też coś ogłaszały. I myślę, że to jest coś, co zostało z tradycji. Może i dobra tradycja, może nie. Ale myślę, że same wystrzały i same te dzwony i potem syreny, chyba też jakieś były syreny. U mnie było w Olsztynie naprawdę głośno. One coś zapowiadały, ale to, co się stało, my potrzebujemy na nowo odkryć w moim sercu i uwierzyć w to, aby mieć z tego radość, aby nie przeżywać tego dnia, tak jak moja Joy, ale żeby mieć z tego radość. Amen? A więc dzisiaj chciałbym mówić o tym, co się wydarzyło. I kiedy tak myślałem o tych świętach i o tym, co się wydarzyło, wiecie, domy są przyozdobione, nie wiem jak u was, ale u mnie w Olsztynie, w moim osiedlu, ludzie przyozdabiają domy jajeczkami, zajączkami, barankami. Dzisiaj rano też stałem, patrzyłem w ogrodzie, a tam było pełno jajek, więc podobno zajączek był i on to przyniósł. I dzisiaj dzieci mają pełne plecaki tych różnych rzeczy, które zajączek przyniósł. A więc to jest nasza tradycja. Myślę, że są pewne rzeczy fajne, szczególnie dla dzieci, kiedy mogą znaleźć w zajączku coś, czego pragnęli, co chcieli otrzymać. Ale wiecie, że Jezus nigdy, żeby pomóc uczniom swoim zrozumieć albo żeby mogli mieć właściwe poznanie tego, co On zrobi przez swoje zmartwychwstanie, to Jezus nigdy nie powiedział o symbolu jako o jajeczku, o baranku czy o zajączku, ale powiedział o pszenicy. Ilustracja Jezus, którą dał odnośnie swojego zmartwychwstania, to była pszenica. I dzisiaj właśnie przyniosłem taką pszenicę, którą chciałbym, nie wiem, czy ją będziecie widzieli, pewnie nie, to jest pszenica. Ktoś z was widzi ją? Tutaj jest pszenica. Ale poproszę służbę porządkową. Chciałbym, żebyście rozdali pszenicę. Każdy, żeby miał jedno ziarko. Nie bierz więcej. A więc chciałbym, żeby każdy otrzymał takie ziarko pszenicy. I ja chciałbym dzisiaj mówić o ziarku pszenicy. I poproszę też o wyświetlenie tego wersetu. O wyświetlenie wersetu, który o tym mówi. O ziarku pszenicy. Jakbyście już mieli rozdane, to mógłbyś zobaczyć, jakie to ziarko jest malutkie. To ja mam tutaj, oczywiście nie widzicie, ale ono tutaj jest. Musicie uwierzyć, że ono jest. Będziesz za chwileczkę miał swoje. Więc chcę mówić dzisiaj o ziarku pszenicznym. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Jana. To jest ten fragment, gdzie Jezus mówił. Możesz na koniec tego spotkania, tego nabożeństwa wziąć to ziarko, włożyć do portfela, trzymać je w portfelu. Niech to będzie... Tak, weź to ziarko, mówię zupełnie poważnie, trzymaj go w portfelu i niech to będzie gadżet wielkanocny. Nowa tradycja wielkanocna. No trzymamy po prostu takie gadżety wielkanocne w portfelu. Ktoś z was ma portfel? To jest dobre miejsce, żeby takie ziarko trzymać. Pamiętajcie, weźcie je z sobą, przyglądaj się temu ziarku, rozmyślaj o tym ziarku. Prezent wielkanocny od pastora. Nie bardzo drogi, ale jest symboliczny. Okay? Jesteście gotowi? Dobrze. A więc Ewangelia Jana, 12 rozdział, werset 24. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Następny werset, popatrzcie. Kto kocha swoje życie, straci je. Kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Pomyślcie, co by się stało, gdyby Jezus tak ukochał swoje życie na tej ziemi, że nie byłby gotowy go stracić i pójść na krzyż. Co by się stało? To jest ziarno, które reprezentuje Jezusa. Jezus powiedział, jeśli ziarno pszenicy i mówił o sobie, jeżeli ono nie obumrze, zostanie jedno. Zostanie pojedynczym ziarnem. Ale Jezus powiedział, że kiedy obumrze, czyli nie umiłuje swojego życia na tej ziemi, ale będzie gotowe stracić to życie dla tego, co oferuje ten świat, co oferuje ziemia, co oferuje władca tego świata, a władca tego świata ma dużo do zaoferowania, wiecie. Wiecie, że świat ma dużo do zaoferowania i wielu ludzi idzie za tym, co ten świat oferuje. Ale Jezus powiedział tak, jeżeli nie będziesz tak bardzo kochał swojego życia na tym świecie i tych wszystkich rzeczy, które ma ten świat, to ja oferuję ci życie wieczne. To ja oferuję ci coś, co będzie trwało dłużej niż ten świat. Ja oferuję ci zmartwychwstanie i życie wieczne w moim królestwie. Więc Jezus nie umiłował swojego życia, ale gotowy je był złożyć i można powiedzieć, został złożony do ziemi, został złożony do grobu. Zobaczymy, co się stanie za chwilę. Ja już włożyłem to ziarno tutaj do ziemi. Widzicie to? I Jezus obiecał, że coś się stanie, że to ziarno nie zostanie pojedynczym ziarnem, ale gdy obumrze, ono przyniesie obfity plon. I dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co dokonało ziarno, to tutaj mam tylko coś, co jest tylko jakąś minimalną cząstką tego, co przyniosło ziarno. Z tego ziarna dzisiaj na świecie zostało zrodzonych miliony, miliony, miliony ziaren i te miliony żyją dzisiaj. Myślę, że to już są miliardy ziaren, które od tego momentu, od 2000 lat zostało zrodzonych z tego jednego ziarna. Ja jestem takim jednym ziarnem. Czy ty jesteś również takim ziarnem? Masz to ziarenko? Czy możesz się utożsamić z tym, że jesteś ziarnem, które zrodziło się z tego ziarna? Czy możesz powiedzieć, wiem, że jestem takim ziarnem, że ja zostałem zrodzony z tego ziarna? Bo życie tego ziarna, życie zmartwychwstania jest we mnie. Amen? To jest coś, co jest bardzo ważne, abyśmy mogli to rozumieć. I kiedy myślałem o tym, co Jezus obiecał odnośnie tego, co się wydarzy, to widzę bardzo wyraźnie, że Jezus mówił o plonie. Powiedział, że to ziarno, jedno ziarno, gdy obumrze, ono przyniesie plon. I dzisiaj w zasadzie chciałbym mówić o tym plonie, które przyniosło to ziarno. Ja jestem częścią tego plonu, ty jesteś częścią tego plonu. My wszyscy, którzy wierzymy w Jezusa, wierzymy w Jego zmartwychwstanie, którzy narodziliśmy się z Niego na nowo, jesteśmy częścią tego plonu. Ale Jezus też wiedział, że obfity plon nie będzie zależał tylko od Jego śmierci, od śmierci pierwszego ziarna, ale również od śmierci kolejnych ziarn. Myślałeś kiedyś o tym? Ten obfity plon nie tylko od pierwszego ziarna będzie zależał, ale będzie zależał również od tych kolejnych ziaren, które z tego ziarna zostały zrodzone. I kiedy Jezus umarł, a potem trzeciego dnia zmartwychwstał, to miał na ziemi, myślę, że niewiele ziaren. Miał 12 uczniów, w sumie 11 apostołów, których powołał. Miał też kilka kobiet, które szły za nim. Myślę, że miał może około 500, może około 1000 uczniów, którzy świadomie w Niego uwierzyło w Jego zmartwychwstanie. Przynajmniej Biblia mówi, że ukazał się około 500 osobom. Więc ja myślę, że przynajmniej miał 500 ziaren. Możliwe, że miał więcej tych ziaren na samym początku, na samym starcie. Ale wiesz, to, że ci ludzie uwierzyli w Niego, to jeszcze nie było wszystko. Każdy z nich, każdy z tych ludzi, którzy żyli w tym czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi, musieli doświadczyć swojego takiego obumarcia. I kiedy ja myślę o moim życiu, a już prawie 40 lat chodzę z Panem, to widzę, jak taki pewien proces tego obumierania był w moim miejscu, w moim życiu. I każdy z nas jest w jakimś miejscu w swoim życiu, w którym Bóg prowadzi nas od momentu, w którym uwierzyłeś, do momentu, w którym coś musiało w tobie obumrzeć, musiałeś dla czegoś umrzeć po to, aby życie Jezusa mogło się objawiać w twoim życiu. I Bóg chce, aby ta moc zmartwychwstania, moc obumarłego ziarna objawiała się w życiu każdego z nas. Po to, aby ludzie mogli inni również uwierzyć. I wierzę, że to jest Boży plan i chciałbym dzisiaj o tym mówić. Myślę, że kiedy odkryjemy tą pewną koncepcję, o której Jezus powiedział, to na nowo rozradujemy się z powodu tego, co się dokonało dla nas. Ale też zrozumiemy, jaki był Boży plan dla mnie. Jaki Boży był plan dla mnie, który jestem ziarnem, które zrodziło się z tego jednego ziarna. A więc przez chwilę chciałbym, żebyście posłuchali, jak to się działo w przypadku pierwszych uczniów. Otworzymy sobie teraz Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. I to jest fragment, w którym czytamy. Przeczytałem, prawdopodobnie wy również czytaliście te historię tego, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu Jezusa w czterech Ewangeliach. Każdy z ewangelistów przedstawia to trochę inaczej, ale kiedy połączymy to razem, mamy pełen obraz tego, co się działo wtedy, kiedy w niedzielę rano czytamy, że kobiety poszły, aby namaścić Jezusa. I chciałbym o tych kilku rzeczach wam pokazać, te kilka fragmentów chciałbym wam przeczytać. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, werset 5-8. Czytamy tutaj, że natomiast pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, ledwo zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. I wtedy zobaczyły, że kamień, który zakrywał grób, był odsunięty. Już wtedy, kiedy szły, myślały o tym, kto nam odsunie ten kamień. Miały świadomość, że on jest ciężki, ale kiedy już były przy samym grobie, zobaczyły, że kamienia nie ma. Więc weszły do środka i kiedy weszły do środka, zobaczcie, co się wydarzyło. Czytamy, że kiedy weszły do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Przypomnijcie sobie, co wam powiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Zwróćcie uwagę, że aniołowie, którzy tam byli, oni mówią: przypomnijcie sobie. Przypomnijcie sobie, co Jezus zapowiedział. Przypomnijcie, co On mówił. I ciekawe jest to, kiedy tak myślałem o tym, że spośród tych wszystkich uczniów, wśród wszystkich apostołów, to tylko kobiety poszły do grobu, ale one nie szukały zmartwychwstałego Jezusa. Nikt z nich nie oczekiwał, że zobaczą Jezusa w niedzielę zmartwychwstałego, a więc można powiedzieć, że żaden z nich nie miał wiary, która mogłaby przygotować ich do tego, żeby ten plon, obfity plon mógł być zebrany na ziemi. A więc Jezus musiał zadbać o to, aby wiara mogła zostać zrodzona w sercach każdego z uczniów, aby potem mógł zebrać obfity plon. Bo obfity plon nie zależał tylko od tego, co Jezus zrobi, ale od tego, w jaki sposób będą w Niego wierzyli ci, których powołał. Bo od tego zależał tak naprawdę obfity plon. A więc czytamy tutaj w Bożym Słowie, że kiedy aniołowie do nich przemówili i oni pokazali im to, co się wydarzyło i przypomnieli im to, co się wydarzyło, kobiety poszły zaraz do uczniów, do apostołów. Po powrocie, czytamy 9 werset, po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena, Joanna, Maria i matka Jakuba. I czytamy tutaj, opowiadały one o tym apostołom. I kiedy czytałem ten fragment, kiedy one opowiedziały o tym apostołom, to był moment, w którym ziarno zaczęło wydawać plon. Kiedy one opowiadały o tym apostołom, to wtedy wiara zaczęła budzić się w sercach tych apostołów, których Jezus powołał. I w tym momencie plon rozpoczął się, Jezus zaczął wydawać plon, dlatego że wiara zaczęła rodzić się w uczniach. I czytamy, że Piotr jako pierwszy, on pobiegł, aby sprawdzić, co tam się wydarzyło i kiedy przyszedł do grobu, zobaczył, że on jest pusty. Ja myślę, że wtedy jeszcze Piotr nie był gotowy, aby wydać obfity plon. Mimo, że widział pusty grób, jeszcze nie był gotowy, aby wydać plon. Kolejny fragment pokazuje nam uczniów, którzy idą drogą do Emaus, która znajdowała się około 12 kilometrów od Jerozolimy. I oni rozmawiali o tym, co się wydarzyło. I wiecie, już wtedy wiedzieli, że kobiety były w grobie, przy grobie i ten grob był pusty. Czytamy tutaj w tym fragmencie, że wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali, stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Ale oni go wtedy nie rozpoznali. Zobaczcie, to jest ciekawe, że oni szli i zadawali sobie pytania. Rozmyślali o tym, co się wydarzyło. Już słyszeli o tym, że kobiety widziały, które poszły, aby namaścić Jezusa, że już zobaczyły, że grób jest pusty. Już wtedy usłyszeli, że Jezus zmartwychwstał. Ale ciągle jeszcze w ich sercach nie było tej wiary. I rozmyślali i zadawali sobie pytania. Wtedy Jezus zadał pytanie im, o czym tak rozmawiacie? 18 werset mówi, że jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. A Pan zapytał, a co takiego? I to jest fajne miejsce, w którym oni myślą, że Jezus, który do nich mówi, jest jedyny, który nie wie, co się wydarzyło, kiedy w rzeczywistości On był jedyny, który naprawdę wiedział, co się wydarzyło. Jezus wiedział, co się wydarzyło. Problem polegał na tym, że jego uczniowie nie wiedzieli, co się tak naprawdę wydarzyło. A więc ten plon nie mógł być zebrany, dopóki oni nie wiedzieli, co się wydarzyło. A więc dalej Jezus opowiada im o tym wszystkim, co mówili prorocy o jego zmartwychwstaniu. Czytamy, że od Mojżeszowej aż do ostatniej księgi Starego Testamentu zaczął mówić o tym wszystkim, co prorocy zapowiedzieli, o tym, co się wydarzyło. I ciekawe jest to, że kiedy tak Jezus mówił, przyszli do pewnego miejsca i potem Jezus wziął chleb i kiedy złamał, podał im, nagle ich oczy się otworzyły i poznali, że to jest Jezus. I kiedy już wiedzieli, że to jest Jezus, czytamy, że coś się stało w ich sercach. Biblia mówi, że oni powiedzieli, czy nasze serca nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenia pism? I w tym momencie ziarno wydało plon. Kiedy ich serca zaczęły płonąć, gdy mówił do nich i wyjaśniał pismo. I myślę, że Jezus wiedział, że oni już są gotowi, żeby wydać plon, bo ich serce płonęło. I dzisiaj, kiedy ja patrzę na chrześcijan, patrzę na ten świat i patrzę na Boży plan i to, co jest Bożym pragnieniem, to widzę, że ci, których serce płonie, są gotowi, aby wydać plon. Ten plon, obfity plon, o którym Jezus mówił, mówiąc o ziarnie pszenicznym, że jeśli ono nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, to zostanie pojedynczym ziarnem, ale jeśli obumrze, wyda obfity plon. Jezus wie, że tylko wtedy ten obfity plon jest możliwy do zebrania, kiedy nasze serca tych ziaren, które z niego powstały, kiedy płoną. Jeśli ono nie płonie, to plon jest niemożliwy. Więc nie tyle plon jest zależny od tego jednego ziarna. Plon jest zależny od tego, czy nasze serce płonie, czy jest rozpalone na nowo, czy ono płonie. Parę miejsc dalej czytamy, że Jezus przychodzi i objawia się swoim uczniom. To jest 33 werset. Kiedy tych dwóch uczniów wraca do Jerozolimy, czytamy, że tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali 11 zgromadzonych wraz z innymi. I utrzymywali oni, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Więc już w tym czasie, przynajmniej o tym mówi Łukasz, że od tego momentu, kiedy Jezus objawił się przez tych aniołów kobietom, to już wtedy ukazał się Szymonowi. Więc już dwóch uczniów go widziało. Teraz czytamy, że już Szymon widział. A więc kiedy oni przychodzą i opowiadają o tym, że mieli spotkanie z Jezusem na drodze do Emaus, tam również był Szymon i on również złożył świadectwo, że zobaczył Jezusa. W tym momencie pojawia się tam Jezus. I czytamy tutaj, że gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. A oni zdjęci strachem myśleli, że widzą ducha. Jezus jednak zapytał, dlaczego się niepokoicie, dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom. To jestem ja. Dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a ja jak widzicie mam. Po tych słowach pokazał im ręce i stopy. Gdy oni nadal z radości i zdumienia nie wierzyli, powiedział, czy macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby. On wziął ją i zjadł na ich oczach. I myślę, że w tym momencie plon zaczął być wydawany. Plon zaczął być wydawany, kiedy oni mogli dosłownie dotknąć się ran Jezusa, włożyć rękę w jego bok I kiedy w nich zrodziła się wiara, jestem przekonany, że w tym momencie ich serca płonęły. Już nie tylko dwóch uczniów serce płonęło, już nie tylko Szymona serce płonęło, ale czytamy, że ci kolejni uczniowie, którzy zobaczyli Jezusa, oni byli pełni zdumienia, pełni radości i coś się dokonało w ich sercach. Coś się dokonało w środku, w ich duchu. I oni byli gotowi wydać plon. Czy wszyscy? Czytamy, że nie było tam Tomasza. I kiedy oni opowiedzieli, że widzieli Jezusa, Tomasz mówi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. I kolejne spotkanie, czytamy, że już tam jest cała jedenastka. Jest tam Tomasz, jest tam Szymon. I Jezus mówi do Tomasza, Tomaszu, przyjdź, włóż palec w moje rany, włóż rękę w mój bok i nie bądź bez wiary i wierz. Dlaczego Jezus to mówi do Tomasza? Bo wiedział, że dopóki Tomasz nie uwierzy, dopóki jego serce nie płonie, to plon nie może być wydany. A żeby ziarno, obumarłe ziarło, mogło wydać plon, to jego uczniowie muszą być pełni wiary i muszą płonąć. Amen? Muszą płonąć. A więc obfity plon nie tylko zależy od Jezusa, ale również zależy od tego, co się dokona w naszych sercach. Od tego, co zmartwychwstały Jezus dokona w moim sercu, co dokonuje w twoim sercu. Dlatego wszystko, co czytamy o tym, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu, to była praca, którą Jezus wykonał, które jego zmartwychwstałe życie dokonywało w sercach jego uczniów, aby oni mogli wydać obfity plon. Jak myślicie, czy Jezus dzisiaj wciąż jest zainteresowany tym samym, co robił w sercach swoich uczniów w pierwszym wieku? Żeby nasze serca płonęły, żeby nasze serca były pełne wiary, żebyśmy mogli iść i dzielić się. Wiesz, że tu jest napisane, że zaraz po tym, kiedy Jezus przyszedł i objawił się uczniom, powiedział, pokój wam, i dalej powiedział, idźcie, tak jak mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. I potem tchnął w nich swego ducha i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Dokładnie to, co Jezus powiedział, tak jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. A więc tak naprawdę to ten obfity plon teraz zależy od tego, czy Jezus będzie mógł posłać swoich uczniów, czy Jezus będzie mógł posłać ich pełnych ognia, czy ich serca płoną. Bo ciągle tak naprawdę w sercu Boga jest to samo pragnienie, aby ten obfity plon był zebrany na całej ziemi i również w naszym kraju. Tylko wtedy te święta mają sens. Tak mi się wydaje, że tylko wtedy one mają sens. Kiedy czytałem te wszystkie przekazy uczniów w Ewangeliach, nie mogłem zrozumieć jednej rzeczy i na tym chciałbym się skupić i przez chwilę jeszcze o tym powiedzieć. Nie mogłem zrozumieć jednej rzeczy, a pisze o tym właśnie Jan, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, czytamy tutaj w Ewangelii Jana, możecie ze mną otworzyć ten fragment. Że Szymon Piotr, to jest 21 rozdział Ewangelii Jana, czytamy tutaj, że byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. I Szymon Piotr powiedział, idę łowić ryby. To jest werset trzeci. Piotr mówi, idę łowić ryby. A oni mu na to, my idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, że tej nocy nic nie złowili. Kiedy czytałem ten fragment, pomyślałem, jak to jest możliwe, że Jezus objawia się Piotrowi, potem objawia się 10 uczniom i tych dwóch jeszcze tam było, więc myślę, że było kilkunastu, nie było Tomasza, pamiętacie, to jest ten drugi spotkanie. I oni mogli włożyć ręce swoje w jego bok i palec w jego rany. Potem znów się objawia, gdzie jest Tomasz razem z nimi i to samo czyni. Nawet oni jedzą z Jezusem, a Piotr pomimo to mówi, idę łowić ryby. Czy wiecie, że ten obfity plon, o którym Jezus mówił, w dużej mierze też zależał od Piotra? Od tego, czy Piotr będzie gotowy? Czy serce Piotra zostanie przygotowane? Czy tak naprawdę to ziarno, którym był Piotr, doświadczy obumarcia i czy moc zmartwychwstania zacznie żyć w Piotrze? Wydaje mi się, że to było coś, co Jezus musiał zrobić, zanim pójdzie do nieba. Dlatego Słowo Boże opisuje tą historię nad jeziorem Tybryjackim, nad jeziorem Galilejskim, bo tak też ono jest nazywane, jako bardzo ważną historię. I ona może mówić też o tym, co się dzieje w twoim sercu. Bo prawdopodobnie wielu z nas może się utożsamić z Piotrem. Bo kiedy Jezus powołał Piotra, to Piotr powiedział: Panie, życie swoje za Ciebie oddam. Piotr był gotowy powiedzieć: Panie, życie moje oddam za Ciebie, a parę godzin później zaparł się Jezusa. Mimo, że był tak gorący, był tak gorliwy, on był zawsze pierwszy. Pamiętacie, to on wyszedł z łodzi i chodził po wodzie. Kiedy uczniowie byli zgromadzeni razem i dowiedzieli się, że kobiety zastały pusty grób, to Piotr pierwszy pobiegł, potem za nim pobiegł Jan. On był zawsze gorący, był zawsze gorliwy. On zawsze był pierwszy, zawsze był gotowy coś zrobić. To on był tym, który odciął ucho jakiemuś słudze, aby chronić Jezusa. Ale potem, pomimo tego, że powiedział: Panie, życie swoje za Ciebie oddaję, Piotr zaparł się Jezusa. I Piotr musiał doświadczyć czegoś, aby mógł stać się tym, który niósł ten obfity plon, którego Bóg mógł użyć. I ten problem Piotra było to, że on nie doświadczył jeszcze obumarcia. I możliwe, że ty jesteś tutaj, świętujemy zmartwychwstanie, wierzysz w to, że Jezus zmartwychwstał. Może już coś doświadczyłeś z Jezusem, tak jak Piotr, bo Piotr go widział trzy razy, przynajmniej trzy razy widział, a mimo to mówi: idę łowić ryby, wracam do starego życia, wracam do tego, jak do stylu życia, jakie prowadziłem kiedyś. Przecież Jezus powiedział mu: pójdź za mną, a uczynię ci rybakiem ludzi. I powiedział: odtąd już ludzi będziesz łowił, nie ryby. A Piotr mimo wszystko, że trzy razy objawił mu się Jezus, mówi: idę łowić ryby. Czy myślisz, że są ludzie, którym się Jezus objawił, którym już coś dokonał w ich życiu, już dotknął się ich serca, a oni mimo to mówią: idę łowić ryby. Wracam do takiego życia, jak żyłem kiedyś. I nie są gotowi, aby Bóg mógł ich użyć. Iluż z nas jest podobnych do Piotra, ale iluż z nas również Jezus kocha i nie rezygnuje z nas, mimo że my może z siebie zrezygnowaliśmy. Może Piotr zrezygnował z samego siebie. Może Piotr był tak zniechęcony i tak nie potrafił sobie przebaczyć z powodu tego, co zrobił, że powiedział: to nie dla mnie, nie będę wydawał plonu dla Jezusa. Nie chcę być tym ziarnem, które wyda plon. To jest dziwne. Ale Piotr właśnie był w takim miejscu. Ale Jezus z niego nie zrezygnował. I chcę ci powiedzieć, że Jezus nie zrezygnował z siebie. Możliwe, że ktoś z nas jest w takim miejscu, że jak Piotr, że zaparł się Jezusa. Może nie zrobiłeś to w taki sposób jak on, ale poprzez swoje czyny, przez to, co zrobiłeś, przez to, co pomyślałeś, przez to, co powiedziałeś, często w taki sposób możemy zaprzeć się Jezusa. A potem diabeł przychodzi z potępieniem i mówi: ciebie Bóg nie może użyć. Ty nie możesz być tym ziarnem, które wyda obfity plon. Wracaj do starego życia. Wracaj do tego sposobu myślenia, jak żyłeś kiedyś. Ale Jezus mówi: nie rezygnuję z ciebie. Nie rezygnuję z ciebie. I dalej jest opisana ta historia. Pamiętacie, poszli, całą noc złowili i nic nie złowili. I w pewnym momencie Jezus się pojawia na brzegu. Pamiętacie, co jest Jego celem? W Jego sercu jest to pragnienie, aby Jego zmartwychwstanie zaowocowało obfitym plonem. I On potrzebował Piotra, potrzebował Tomasza, potrzebował Kleopasa i tych dwóch uczniów. I chcę ci powiedzieć, i On potrzebuje ciebie. Bo ten obfity plon ciągle jest do zebrania. Jeszcze nie jest zakończone. To jeszcze się nie wykonało. Kiedy Mariusz w piątek dzielił się słowem o tym, co Jezus dokonał na krzyżu. Jezus na krzyżu powiedział: teletestai. A więc wykonało się. Ale widzisz, nasze zbawienie się dokonało i nie możesz nic do tego dołożyć. Ale nasze dzieło jeszcze się nie wykonało, bo jeszcze są ciągle ludzie, którzy nie znają Jezusa. Jeszcze są ciągle ludzie, którzy mają tylko jajeczka, mają tylko baranki i różne inne rzeczy z tradycji, ale nie mają żywego Chrystusa i mocy zmartwychwstania w sobie. Nie mają nadziei, nie mają pewności zbawienia, nie mają żadnej pewności, że gdyby umarli, to będą z Jezusem. Oni ciągle czekają na objawienie mocy zmartwychwstania. Czy rozumiesz, o czym chcę powiedzieć? Ciągle tych ludzi jest mnóstwo. A Jezus powiedział, jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Ale jeśli obumrze, obfity plon wyda. A więc ciągle w sercu Jezusa jest obfity plon. Ciągle w sercu Jezusa jest plon, który chce zebrać w Częstochowie i w naszym kraju. A więc Jezus przychodzi nad to jezioro i zobaczcie, co mówi. Chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Przecież on doskonale wiedział, że nic nie złowili. On doskonale wiedział, że Piotr wcale nie jest w Bożej woli. Że Piotr nie może sobie poradzić z przebaczeniem, bo zaparł się Jezusa. I wtedy Jezus mówi, zarzućcie więc z prawej strony łodzi sieci, a złowicie. Ja myślę, że w tym momencie Piotr już przeżył déjà vu. Wow. Mówi, już to przerabiałem. Już to kiedyś Piotr doświadczył. Pamiętacie, kiedy Jezus go powoływał? W tym momencie Jezus mu wszystko przypomniał. Zobaczcie, jaki jest niesamowity Jezus. On używa dokładnie tego samego, co na początku zmieniło jego serce. On co robi? On nie mówi mu, ty, Piotr, 3 razy zaparłeś się mnie. A wiesz, że do 3 razy sztuka? Jezus mu tego nie mówi. Jezus mówi, wierzę w ciebie. Mam plan dla ciebie. Jesteś moim ziarnem. I moc zmartwychwstania moja jest w tobie. Użyję cię, ale musisz sam obumrzeć. Musisz umrzeć dla tego świata, dla swojego ego, dla swojego ja, dla swojej siły, którą masz w sobie. Musi to umrzeć, abym ja mógł żyć. Rozumiecie, co Piotr robi? I na nowo objawia mu swoją dobroć. Bo nic tak nie prowadzi do upamiętania, jak dobroć Boża. A on wie doskonale, że nic tak nie przemówi do tego rybaka, jak dobry połów. Żadna kara, żadne smaganie, żadne potępienie. Jezus nie przyszedł, aby nas smagać i aby nas potępić. To diabeł przychodzi, aby nas oskarżać. To diabeł przychodzi, aby nas potępiać. Ale Jezus przychodzi, aby nas użyć, aby uczynić nas swoim ziarnem, przez które będzie mógł zebrać obfity plon. To jest jego plan, to jest jego cel, bo on dokończy to wszystko, co zaplanował. I obfity plon w Częstochowie, ale również w całym naszym kraju będzie zebrany. Ja wierzę w to. Ja wierzę w to. A więc Jezus wcale nie rezygnuje. On nie rezygnuje z Piotra. I zobaczcie, co się dzieje. Czytamy, że tutaj oni zaczęli zbierać te ryby. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra, to Pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy, skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli do łódki. Kto poskoczył pierwszy do wody, żeby przypłynąć do Jezusa? Piotr. Posłuchajcie, czy Piotr kochał Jezusa? Czy wierzył w Niego? Czy podjął decyzję, aby Mu służyć? Ale mimo to zaparł się. Ale mimo to coś zrobił, z czym sobie nie mógł poradzić. Ale mimo to jego serce było złamane i nie był w stanie obumrzeć i wydać plon, bo musiał sobie przebaczyć. I musiał coś usłyszeć od Jezusa, co ja dzisiaj na koniec chcę Wam dzisiaj przekazać. Bo wiem, że to słowo, że jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze, a ono już obumarło, to znaczy, że Bóg mówi, już to się stało, już telestetai, ale teraz już jest czas na ciebie. I oto czytamy tutaj, że gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniesione ognisko, a wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb, Jezus zwrócił się do nich, przynieście kilka ryb. I Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg, znów Szymon jest pierwszy. Ja lubię takich Szymonów, którzy zawsze są pierwsi. On był zawsze pierwszy. To Szymon znów podszedł, wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. Tutaj jest nawet policzone. 153 wielkie ryby. Ale pomimo tak wielkiej liczby sieć się nie porwała. Déjà vu. To samo, co zrobił wcześniej. Jezus mówi, chodźcie na śniadanie. I żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Jeszcze raz. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tylko ci, którzy nie mają żadnych wątpliwości, że to Pan, mogą zebrać obfity plon. Tylko ci, którzy wiedzą, że dobroć w ich życiu, łaska w ich życiu, powodzenie w ich życiu, uzdrowienie w ich życiu, że to jest Pan. Tylko ci mogą zebrać obfity plon, którzy wierzą i którzy kochają. A więc Jezus prowadzi Piotra do miejsca, które dla niego było bardzo ważne. Jesteśmy już blisko końca. I zobaczcie. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? I tutaj jest taka pewna gra słów albo pewne znaczenie, którego nie ma w naszej Biblii. Jezus pyta się, czy ty mnie agapos, czy ty mnie kochasz miłością Bożą, taką doskonałą, taką bezwarunkową. A wtedy Piotr odpowiada: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. I mówi tutaj filo, a to jest miłość, jaką darzysz przyjaciela, kogoś, kto jest ci bliski, kogoś, kto jest częścią twojej rodziny. Jezus mówi, Piotr mówi: nie kocham cię taką doskonałą miłością. To nie jest ta miłość agape, taka doskonała, taka bezwarunkowa. Chcielibyśmy taką miłością kochać Pana Boga. Ale mówi, ja zaparłem się ciebie. To nie jest doskonała miłość. Ja kocham cię miłością filo. A wtedy Jezus mówi mu: dbaj o moje jagnięta, albo paść moje owce. Idź i wydaj obfity plon przez swoje życie. Czyli Jezus mówi mu, tak jak za pierwszym razem on się zaparł, tak Jezus mówi: okej, wystarczy. Idź i wydaj obfity plon. Paść moje owce. Czytamy po chwili, lecz zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? I tutaj używa znów słowo agapos. A odpowiedział Piotr: tak, Panie, ty wiesz, że cię filo kocham taką miłością jak przyjaciel. A Pan na to: paść moje owce. Mówi: wystarczy. Ta miłość, którą mnie kochasz, wystarczy. Idź i paść moje owce. I dalej czytamy. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? I tutaj w grece jest słowo właśnie filo. Więc teraz Jezus pyta Piotra nie o miłość agapę, ale mówi: Piotrze, posłuchaj, czy ty mnie kochasz taką miłością, jak się kocha przyjaciela? I czytamy tutaj, że Piotr był zasmucony, że Jezus po raz trzeci go pyta, ale Jezus musiał go doprowadzić do miejsca przebaczenia sobie, do miejsca obumarcia dla siebie. Musiał go doprowadzić do miejsca, w którym on jako ziarno mógł wykiełkować i zacząć przynosić życie. I to było miejsce, w którym musiało jego serce zostać uzdrowione. I ja jestem przekonany, że Jezus dzisiaj, kiedy patrzy na Kościół, na święta wielkanocne, to mówi: wielu z was jest jak Piotr, ale nie wydajecie obfitego plonu, bo potrzebujecie uzdrowienia serca, potrzebujecie obumarcia, potrzebujecie przebaczenia sobie albo przebaczenia innym i potrzebujecie odkryć na nowo moją miłość i poznać na nowo moją dobroć. Dlatego to, co zrobił Jezus w stosunku do Piotra, to na nowo objawił mu swoją dobroć i na nowo objawił mu swoją miłość. I po raz trzeci mówi mu: okej, kochasz mnie miłością filo? Zobaczcie. Czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, ty wiesz, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. I tutaj używa słowo znów filo, Piotr. A Jezus na to: dbaj o moje owce. Wydaj obfity plon. To wystarczy. Więc widzimy tą pewną bardzo ważną historię, która myślę, że jest pewną ilustracją dla nas i przez nią wierzę, że Bóg chciał coś pokazać nam, aby Jego plan, tego obfitego plonu mógł zostać zebrany. Słowa, które Jezus dalej powiedział: ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga, a potem dodał: chodź za mną. Był moment, kiedy Piotr powiedział: życie swoje za ciebie oddam. Ale potem zaparł się. Ale kiedy Jezus doprowadził go do miejsca uzdrowienia i on doświadczył miłości, prawdziwej miłości Bożej, mówi: teraz nie tylko będziesz gotowy wydawać obfity plon, ale przyjdzie dzień, że tak jak ja, umrzesz też na krzyżu. I tak się stało w życiu Piotra. Pewnie znacie to z historii. I jestem przekonany, że dzisiaj Jezus chce na nowo uzdrowić czyjeś serce. Że On chce na nowo objawić komuś swoją miłość. I mówi, okej, może coś się wydarzyło w twoim życiu, co spowodowało, że przestałeś wydawać obfity plon. Że moc zmartwychwstania, która jest w tobie, bo jesteś moim ziarnem, że nie może przynosić plonu. I nie możesz być tym, który przynosi obfity plon, bo jest coś w twoim sercu, z czym sobie nie możesz poradzić. Ale mówi, ja nie zrezygnowałem z ciebie, bo ja nie zrezygnowałem z plonu. Bo Bóg nie zrezygnował z tych tysięcy ludzi, którzy są wokół nas. Bo Bóg nie zrezygnował z Częstochowy i z Polski. Bo Bóg nie zrezygnował z ludzi, którzy ciągle czekają na to, aż ktoś im powie o mocy zmartwychwstania. Więc teraz wstańmy, chcemy pomodlić się, aby Jezus mógł przyjść dzisiaj ze swoim uzdrowieniem, aby tak jak objawił się Piotrowi, aby dzisiaj mógł powiedzieć, pójdź za mną, idź i wydawaj plon, idź, przebaczyłem ci, idź, bo wierzę w ciebie, idź, bo znam ciebie i użyję ciebie. Amen? Alleluja. Kochany Ojcze, dziękujemy ci za tą lekcję, którą dałeś nam dzisiaj przez życie Piotra. Dziękujemy, Panie, że też możemy widzieć, jak Ty jesteś dobry dla każdego człowieka i nigdy nie rezygnujesz, bo Ty wierzysz w to, że to ziarno, które jest w nas, to ziarno, które obumarło i które przyniosło życie, Boże życie w nas, ma moc również przynosić życie i obfity plon w życiu innych ludzi. Panie, dzisiaj modlę się, Panie, o każdą osobę i o tych, którzy może tak jak Piotr widzą, że zawiedli. W jakiś sposób zaparli się, w jakiś sposób poszli za tym światem, w jakiś sposób poszli za rzeczami, które robili kiedyś, Panie, i dzisiaj modlę się, aby mogli przyjąć przebaczenie. Modlę się, abyś Ty uzdrowił ich serca, kiedy powiedzą, tak jak to Piotr powiedział, kocham Cię. Modlę się teraz, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Pamiętacie, Piotr 3 razy musiał powiedzieć, kocham Cię, Panie. I to wystarczyło, żeby Jezus mógł mu przebaczyć i żeby mógł uzdrowić jego serce i żeby mógł go użyć, aby wydać obfity plon. Więc może potrzebujesz powiedzieć, Jezu, kocham Ciebie. Więc kiedy patrzysz na siebie, diabeł mówi, nie, Bóg Ciebie nie może użyć. Ale Jezus mówi, czy kochasz mnie? Czy naprawdę mnie kochasz? Czy kochasz mnie miłością filo? Jeżeli tak, to posyłam Cię. Amen? Czy jest może ktoś dzisiaj tutaj na tym miejscu, kto słuchając tego zwiastowania wielkanocnego powiedział, chciałbym być tym, którego Jezus użyje, aby wydać obfity plon dla Jego chwały, Jego królestwa. Ale dotąd jeszcze nie przyjąłem przebaczenia i ciągle patrzę na moje życie i patrzę na to, co zrobiłem i czuję się taki niegodny. Chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że wykonało się, że Jezus przebaczył nam. Możesz Go przyjąć, nic nie możesz do tego dodać. Tu nie chodzi o to, jak Ty jesteś silny, jak Ty jesteś pobożny. To chodzi o to, jak Jezus jest dobry. Więc jeżeli dzisiaj chciałbyś powiedzieć tak, Jezu, chcę przyjąć Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela, to daj mi znak, chciałbym się o Ciebie pomodlić tam, gdzie jesteś. Jeżeli tak, to jest dzisiaj Twój dzień. Możesz powiedzieć, Jezu, tak, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego przebaczenia i wierzę, że możesz mnie użyć. Jeżeli chciałbyś, to chcę się o Ciebie pomodlić. Ojcze w niebie, dziękuję Ci, że mnie tak bardzo kochasz, że posłałeś swego Syna Jezusa za mnie. Dziękuję, że nie zrezygnowałeś ze mnie, mimo że żyłem daleko od Ciebie i żyłem w grzechach takim, jak żyje ten świat. Ale dzisiaj mam pragnienie, aby służyć Tobie. I przychodzę do Ciebie jako do Zbawiciela i przyjmuję Ciebie i Twoje przebaczenie. Wiem, że tak jak Piotrowi przebaczyłeś, przebaczysz i mnie. I dzisiaj, Panie, mówię, jesteś moim Panem, jesteś moim Królem i moim Bogiem i oddaję Ci całe moje życie. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja.